Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa. W dzisiejszej audycji chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez moment nad krajobrazem, nad aurą pogodową, a to ze względu na wiosnę. I tak oczywiście rozmawiamy o tych elementach w sztuce. A w sztuce jest tak, że długo nie odkrywano świata przyrody, dlatego że sztuka na przykład średniowieczna była ukierunkowana teocentrycznie. Potem od czasu początku ery nowożytnej zaczęła się ześwietczać, ale ukierunkowana była w skroi antropocentrycznie, czyli człowiek był tym elementem najważniejszym. Artyści nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi, szczególnie w malarstwie, do krajobrazu. I tak było prawie do końca renesansu, gdybyż nie parę wyjątków. Między innymi takim chlubnym wyjątkiem był Piotr Brochel, starszy, zwany chłopskim, który pokazywał aurę pogodową i to zgodną z aktualnym stanem rzeczy. To znaczy u niego po raz pierwszy w malarstwie pojawiają się takie elementy jak chociażby śnieg leżący czy padający, czy też nagie, bezlistne, zimowe drzewa. A wiosna właśnie rozpoczyna się od czego? Od tego, że ustępuje nam zima. I w związku z tym, kiedy Józef Haydn pisał już w bardzo dojrzałym wieku swoje Pory roku, oratorium, to rozpoczął ten cały cykl, przedstawiając na początku wiosnę, od bardzo nieprzyjemnych tonów. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób sygnalizował, że właśnie odchodzi nam zima. Zima, która szczególnie dla Włochów na przykład była zjawiskiem bardzo nieprzychylnie przyjmowanym przez społeczeństwo, o czym świadczy sam fakt, że na przykład piekło po włosku to inferno, natomiast określenie zimy to inverno, czyli zmienia się tylko jedna spółgłoska w tej nazwie. To świadczy o tym, jaki stosunek do zimy mieli Włosi. Wiosna przychodzi do świata powoli, odnawiając całą przyrodę, powodując, że staje się pogoda coraz cieplejsza i w związku z tym ona sprzyja ku temu, by opuścić nasze pielesze, by wyjść na zewnątrz. Z tym wychodzeniem na zewnątrz dzisiaj to jest troszeczkę inaczej, dlatego że często to wychodzenie odbywa się w sposób dość kuriozalny. Ktoś mi nawet opowiadał o pewnej pani, która właśnie z nastaniem cieplejszych dni spędza około godziny w swojej toalecie, po czym wyszykowana niczym na bal albo wyjście do teatru, wychodzi do hipermarketu. Także to jest taka pewna forma możliwości też wyjścia, która dzisiaj też się zdarza. A oczywiście, jeżeli chodzi o hipermarket, no to wtedy najważniejsza sprawa to są wszelkiego rodzaju promocje, które są sygnalizowane w gazetkach, które są dostarczane do domów i promocje są pewnego rodzaju magnesem przyciągającym do owych hipermarketów, ale promocje nie tylko do tego przyciągają. Jest taki blues, który opowiada właśnie o kwestii promocji. Otóż o takiej promocji związanej z wyjazdem, z piknikiem organizowanym gdzieś w Blue Mountain, czyli w Górach Niedźwiedzich, byśmy tak powiedzieli. W Górach Niedźwiedzich oczywiście, jak w każdej promocji, jest tutaj pewien haczyk. Otóż chętnych jest bardzo wielu, natomiast jeżeli chodzi o statek, który ma tych wszystkich zawieść płynąc rzeką w określone miejsce, to on jest niestety nie największy. I w związku z tym dochodzi do tragedii, dochodzi do tego, że on zaczyna tonąć pod wpływem przeładowania, pod wpływem zbyt dużej ilości chętnych.
Well, I saw it advertised one day that the Bear Mountain Picnic was coming my way. Come along and take a trip, we'll bring you up there on a ship. Bring the wife and family, bring the whole kids. Yippee. Well, I run right down and bought a ticket to this thing called the Bear Mountain Picnic. Little did I realize I was in for a pleasant, funny surprise. It had nothing to do with picnics. Didn't come close to a mountain. I hate bears. Took the wife and kids down to the pier. There were 6,000 people there. Everybody had a ticket for the trip. Oh, well, I said, it's a pretty big ship. Besides, anyhow, the more the merrier. Well, we all got on, and what do you think? That big old boat started to sink. More people kept a-piling on. That old ship was a-going down. Funny way to start a picnic. Well, I soon lost track of my kids and wife, so many people I never saw in my life. That old ship was sinking down in the water, there were 6,000 people trying to kill each other. Dogs are barking, cats are screaming, women are yelling, men are flying, fists are flying, paper flying, cops are coming, me running. Maybe we just better call off the picnic. I got shoved down, got pushed around. All I remember was a moaning sound. Don't remember one thing more. All I remember is waking up on the shore. My arms and legs were broken. My feet were splintered. My head was cracked. I couldn't walk, couldn't talk, smell, feel. Couldn't see. I didn't know where I was. I was bald.
I w związku z tym autor tego utworu nie miał szansy ani zobaczyć żadnego niedźwiedzia, ani zobaczyć żadnej góry. I stwierdza z przekąsem w tym takim utworze, felietonie, że jeżeli ktoś by mu zaproponował kolejną promocję, to on woli tą promocję, ten piknik odbyć sobie we własnym domu, najlepiej we własnej łazience, bo wtedy jest bezpieczniej.
Now I don't care just what you do, if you want to have a picnic, that's up to you. But don't tell me about it, I don't want to hear it. You see, I just lost all my picnic spirit. Stay in my kitchen. Have a picnic in my bathroom. Well, it don't seem to me quite so funny what some people are gonna do for money. There's a brand new gimmick every day just to take somebody's money away. I think we ought to take some of these people, put them on a boat, send them up to Bear Mountain for a picnic.
Lecz wraz z wiosną budzi się nasza ochota towarzyszenia przyrodzie w jej odnowie. I przede wszystkim jednak wyruszamy na łono natury. Tak podejrzewam było zawsze, nie mogło być inaczej, dlatego że oko nasze cieszy się ze względu na ujrzane widoki, na to, że ptaki zaczynają śpiewać, że inaczej zaczyna wyglądać świat, że jest coraz bardziej przyjazny, że światło jest coraz bielsze i w związku z tym nie tylko jest cieplej, ale i radośniej. To musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w sztuce, również w muzyce. Stąd robiono często różne cykle dotyczące pór roku lub ewentualnie samej wiosny. Oczywiście takim najsłynniejszym bodaj cyklem koncertów barokowych są cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Tam właśnie w pierwszej części wiosny Vivaldi zawarł pewnego rodzaju hymn powitalny dla wiosny, jednocześnie obrazując kwestię zmieniającego się krajobrazu na sposób czegoś, co się nazywało imitatio naturae, ewentualnie jak to Włosi określali imitazione della natura. Chodziło o to, żeby oddać te zmieniające się warunki w przyrodzie na sposób malowania muzycznego, czyli transponowania rzeczywistości na to, co jest utworem muzycznym. I w związku z tym w tej części będziemy mieć z czymś takim do czynienia. Chciałbym, żeby Państwo posłuchali pewnego fragmentu. Otóż nadeszła wiosna i wesołym śpiewem wszystkie jej ptaki witają ochoczo. Strumienie tknięte zefira powiewem z łagodnym szmerem swoje wody toczą. Ciemną opończą niebo kryją chmury, błyski i grzmoty nadejście jej głoszą. Lecz gdy zamilkną, znowu ptasie chóry swe melodyjne śpiewy w niebo wznoszą. Jeżeli Państwo się wsłuchacie w ten fragment otwierający cztery pory roku Vivaldiego, to zwróćcie Państwo uwagę, że tam się pojawiają przede wszystkim właśnie chóry ptasie, coraz silniejsze, coraz obszerniejsze, a do tego będziemy mieć również ten szmer, będziemy mieć błyski i grzmoty, a potem po chwili piano, czyli wyciszenia muzycznego, rzeczywiście owe śpiewy ptasie ponownie będą się wznosić.
Thank you.
był przykład imitazione della natura, kiedy radośnie cała przyroda wita wiosnę. Wita, budzona, pobudzona do życia. Imitazione della natura. Skąd się to wzięło? Otóż można tutaj początku dopatrywać samej myśli platońskiej. To znaczy to, o czym wcześniej mówiłem, że mamy do czynienia ze znaczeniem niesionym przez treść, która powinna być przez muzykę uwypuklona. Tak to miało miejsce w tym utworze, dlatego że owa technika imitacyjna naśladowania natury, ona była szczególnie w tamtym czasie właśnie popularna. Natomiast później zaczęła ustępować czemuś innemu. I teraz związany z tym przykład. To znaczy Ludwig van Beethoven. To jest kilkadziesiąt lat później, niemalże 100. Zupełnie inna epoka. Dlatego, że to klasycyzm, wiadomo, że Ludwig van Beethoven jest zaliczany do trzech tak zwanych klasyków wiedeńskich, czyli trzech najważniejszych postaci całego tego okresu od strony muzycznej, gdzie oprócz niego wymienia się jeszcze Mozarta i Haydna. Beethoven, który doprowadził do pewnej rewolucji, o tej rewolucji muzycznej kiedyś prawdopodobnie będziemy mówić w tej audycji. Natomiast nas interesuje dzisiaj Beethoven z jednego szczególnego powodu. Otóż Beethoven przede wszystkim był symfonikiem i to symfonikiem takim, który ustalił kanon symfonii na cały wiek XIX, a przyznam się, że chyba nikt nie dorównał poziomem Beethovenowi z tego całego okresu. I teraz, dziewięć symfonii. Dziewięć symfonii, których następuje wiele odkrywczych rzeczy, gdzie ten teren zostaje zabudowany przez Beethovena w bardzo nowatorski sposób, który myśli przez cały czas o formie. Forma w tych symfoniach jest najważniejsza, z tym, że jest pewien wyjątek. Otóż pośród tych wszystkich symfonii znajduje się jedna, która niejako osadzona jest w tradycji wcześniejszej. To znaczy symfonia szósta zwana pastoralną. Trzeba Państwu wiedzieć, że Beethoven był miłośnikiem wsi i wiejskiego życia. Bardzo możliwe, że właśnie z tego powodu powstała ta symfonia. On się szalenie cieszył, mogąc przebywać na łonie natury. Czyli nie w hipermarkecie jednak, ale gdzieś zupełnie indziej. Gdzie mógł odkrywać to piękno świata naturalnego. Temu poświęcił tą symfonię i w związku z tym jest to jedyna symfonia programowa, w której dookreślane są wrażenia, jaki dostępuje kompozytor, kiedy ma ten bezpośredni kontakt z przyrodą. Ta symfonia jest wyjątkowa również pod tym względem, że ma ona więcej części niż klasyczna symfonia, bo klasyczna ma cztery części, a każda część poświęcona jest czemuś innemu. Pierwsza część to jest właśnie przybycie na wieś i, jak sam kompozytor to określa, obudzenie się pogodnych uczuć po owym przybyciu. Tak naprawdę to z rytmu tego fragmentu wiemy, że jest to w zasadzie przejażdżka jeszcze, to znaczy wjeżdżanie w wieś, bo rytmika wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z podróżą, jakąś kolasą lub innym powozem, gdzie Beethoven rozgląda się i ulega czarowi przyrody, która go otacza. I właśnie tutaj jest pewien element, którego nie ma u Vivaldiego. To jest ta różnica. To znaczy dla Vivaldiego i kompozytorów baroku ważna była rzeczywistość. To znaczy starano się rzeczywistość przenosić na świat dźwięków. Natomiast w wypadku Beethovena podejście jest już odmienne. Tu prawdopodobnie wpływ na ten fakt miała filozofia Kanta. Jak Państwo może pamiętają z naszych spotkań muzycznych, mieliśmy do czynienia z czymś takim w wypadku Kanta, że on jak gdyby wprowadził subiektywizm w odniesieniu do poznawania świata, dlatego że świat do końca nie jest poznawalny. I teraz w wypadku szóstej symfonii właśnie o to idzie. To jest symfonia, która opowiada o wrażeniach, jakim ulega sam autor, a nie o tym dokładnie, co widzi. Co prawda znajdują się takie elementy związane jeszcze z malowaniem przyrody, ale to w innych częściach, gdzie mamy do czynienia i ze śpiewem ptaków, i z fragmentem burzy. Natomiast tutaj to jest bardziej dookreślenie owego oczarowania kolejnymi wspaniałymi zakątkami, które się odkrywa i które odkrywa również przyroda wraz z nastaniem wiosny. Zatem tak rozpoczyna się ta symfonia. W dzisiejszej audycji odkrywamy uroki wiosny przy pomocy kompozytorów. Uroki wiosny, które muszą zniewalać, pod warunkiem, że się nie wybierzemy do hipermarketu, bo tamtej wiosny nie znajdziemy. Że będziemy gdzieś na łące, w lesie, tam ta wiosna jest i zdumiewa nas. Zdumiewa nas wielokrotnie. Z wiosną kojarzy się kolor zieleni. Zieleni, który dzięki temu, że właśnie zieleń powraca do świata wraz z wiosną, to wobec tego ona sama nabyła symbolicznego znaczenia odnowy, że tutaj się coś od podstaw, od nowa buduje. To jest piękny symbol. Odnawia się i jest to pewnego rodzaju cud. Dlatego, że każdy rolnik, kiedy wychodzi na pole, kiedy widzi pierwsze symptomy zbliżającego się odrodzenia przyrody, no to wówczas nikt nie jest w stanie mu perswadować, na przykład, że nie ma Boga. Dlatego, że musi być jakaś przyczyna dla tego stanu rzeczy. Ten kolor zielony i ta odnowa związane są też z jeszcze jednym elementem, ale o tym chciałbym przy innej audycji, niedługo. To znaczy, chodzi mi o odnowę związaną ze świętami wielkanocnymi. To jest temat poważniejszy, ale powiązany jednak z tym, o czym dzisiaj mówię. Dlatego, że już mieliśmy do czynienia z myślą platońską, już mieliśmy do czynienia z Kantem, a jeszcze inaczej do tego tematu podszedł Haydn, o którego czterech porach roku mówiłem na samym początku i od tego fragmentu początku czterech pór roku rozpoczęliśmy tę audycję. Otóż u Haydna też mamy do czynienia z pochwałą wiosny, zauważeniem tego, jaka ona jest wspaniała. Temu służy pieśń radości, ewentualnie pieśń o radości, która kończy tę całą część wiosny w czterech porach roku, w porach roku, bo tak dokładnie się nazywa to oratorium. Z tym, że jest to oratorium, czyli nie jest to utwór instrumentalny, lecz wokalno-instrumentalny. I w tym fragmencie mamy do czynienia ze śpiewającymi postaciami. Będzie tam Hania, będzie tam Łukasz, będzie Szymon, w których każde dostrzegać będzie coś nowego w przyrodzie i zachwycać się tym wszystkim. Ale u Haydna podejście jest troszeczkę inne, bo naraz nastrój się drastycznie zmienia i staje się ten utwór pewnym hymnem. Dla autora tych wszystkich zmian, jakie dokonują się w przyrodzie. A tym autorem oczywiście jest Bóg światła i Bóg życia. Bo musi być przyczyna dlatego, że co roku mamy do czynienia z odnową. Czyli jak gdyby ujmując to w cudzysłów ze zmartwychwstaniem świata przyrody. To oczywiście w tym utworze jest specjalnie akcentowane i nie sposób, byście Państwo nie zwrócili uwagę, w którym momencie zaczynamy mówić pochwalnie o Stwórcy jako autorze tego, co staje się tym pięknym, oddziałującym na nas w ten sposób, że jednak mimo wszystko nie pędzimy do hipermarketu, że pożądamy kontaktu z czymś innym, że pożądamy kontaktu ze światem naturalnym, który budzi się powoli do życia. Dziękuję Państwu za uwagę i zostawiam z fragmentem Haydna. Do usłyszenia.